popołudnie wnet. Popołudnie wnet z Warszawy i z Krakowa. W Krakowie Barka, restauracja Stefan Batory. To, że jesteśmy, zawdzięczamy pani Bogusławie Cichoń i panu Zbigniewowi Cichoniowi, którzy są teraz w studio. Weźmy mikrofony do dłoni, bo wtedy będzie łatwiej rozmawiać. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Panu.
Dzień dobry, dzień dobry.
Zacznę od pytania do pana senatora. To jest tak, że pan Zbigniew Cichoń jest senatorem, ale nie startuje, nie ubiega się o mandat senatora w tej kampanii wyborczej. Czy z tym panu dobrze, czy źle?
No, ważne, ciekawe pytanie, bo ja uważam, że z jednej strony jest bardzo dobrze, ponieważ jestem wolny i nie jestem podlegającym tym wszystkim troskom, które mają w swoim udziale ci, którzy startują, ale z drugiej strony z tej racji, że moja żona startuje, no to jestem poniekąd zaangażowany podwójnie, dlatego że zawsze o cudze sprawy jako adwokat z zawodu bardziej dbałem jak o własne, a tym bardziej jeżeli chodzi o sprawę żony, w związku z czym jestem zaangażowany w jej kampanię wyborczą.
A pani Bogusława Cichoń startuje, jest kandydatką Prawa i Sprawiedliwości, lista numer 2, ale pozycja numer 16, czyli w nomenklaturze partyjnej, politycznej, to jest takie miejsce niebiorące, czyli to jest człowiek, który sprzyja temu, żeby lista wygrała, natomiast sam nie ma wielkich nadziei na to, że wejdzie do parlamentu. Czy tak jest, czy się mylę?
Nie, ja mam nadzieję. Ja po prostu cieszę się bardzo, że mogę stanąć w tym szeregu i przyznam szczerze, że gdyby ta lista liczyła na przykład, nie wiem, 100 miejsc i byłabym na ostatnim miejscu, to bym się cieszyła, dlatego że to jest cały czas właściwie realizowanie naszej wspólnej drogi, męża i mojej, ponieważ my od początku, od studiów, od momentu zamordowania Staszka Pysa, od momentu, kiedy powstawał tu SKS, potem Solidarność, mąż przecież redagował pierwsze statuty Solidarności, redagował, układał właściwie statut gminy Wieliczka, kiedy powstawały samorządy. My jesteśmy cały czas zaangażowani po tej samej stronie. Nie wyobrażam sobie, żeby dopóki mam siłę i dopóki mogę czymś służyć, nie mogła służyć naszej ukochanej ojczyźnie.
Jeżeli pani uzyska mandat posła, to wtedy nie znajdzie pani czasu na kręcenie filmów, a pani filmy, na przykład Iskra Niepodległości, między innymi, ale film Deo et Patria dostał teraz w ostatnią niedzielę. Przedostatnią niedzielę, tak. pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich w Warszawie, czego gratuluję, ale tak. Dziękuję. To nie znajdzie pani na to czasu. Filmów nie będzie można kręcić, po Krakowie nie będzie można chodzić, trzeba będzie siedzieć w Warszawie i tam pilnować spraw, które niekoniecznie dotyczą życia artystycznego, niekoniecznie dotyczą wielkich postaci, o których pani filmy kręci.
No, kto zna bliżej życie, jakim żyją politycy, jakim żyje się w Senacie, w Sejmie, wie o tym, ile to kosztuje zaangażowanie. Ja bardzo często towarzyszyłam mojemu mężowi w różnych wydarzeniach, wielkich wydarzeniach kościelnych, ale przede wszystkim w różnych uroczystościach patriotycznych. Wzięłam na siebie wiele obowiązków tutaj przy organizowaniu biura senatorskiego i przy tym realizowałam te filmy. Ja myślę, że Pan Bóg na razie dał mi tyle siły, że jakoś to łączę i mam nadzieję, że jeśli tak się stanie, że wyborcy obdarzą mnie swoim zaufaniem, to ja na pewno nie zaprzestanę tych realizacji filmowych.
Powiedziała Pani o wielkich zdarzeniach. Dzisiaj jest dzień takiego wielkiego zdarzenia, bo dzień oczekiwany w polskim kościele od wielu, wielu lat. Zaczął się proces beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Panie senatorze, to, że panie mecenasie, co pan w takim momencie o tym zdarzeniu powie?
To jest bardzo, bardzo radosna i budująca, a także wyczekiwana od dawna wiadomość, albowiem jak to zwykle bywa przy świętych, ksiądz kardynał Wyszyński miał u nas w narodzie opinię świętego. I to świętego opatrznościowego dla całej historii Polski w okresie powojennym, bo przecież trzeba pamiętać, że on dźwigał na swoich ramionach ciężar kierowania Kościołem w systemie komunistycznym. Zapłacił za to ogromną cenę wolności, chęci odbierania mu dobrej twarzy, godności. Komuniści się nie cofali przed niczym, a kulminacją właśnie było uwięzienie go przez okres około 3 lat, co było sytuacją zupełnie bezprecedensową, skandaliczną, że najwyższy hierarcha Kościoła katolickiego, ksiądz prymas, został pozbawiony wolności. Poza tym jest mi on bardzo bliską też postacią, albowiem jego zakres zainteresowań naukowych też jest mi trochę pokrewny, albowiem napisał pracę doktorską na temat praw rodziny, Kościoła i państwa w szkole, czyli to, co dzisiaj jest też takim bardzo ożywionym przedmiotem różnych debat, dyskusji na temat zakresu nauczania, zwłaszcza tego, co jest bardzo newralgiczne, czyli przygotowania do życia w rodzinie, czy jakby niektórzy chcieli seksualizacji dzieci, to już było przedmiotem jego zainteresowania w latach 40., kiedy bronił tezy doktorskie na ten temat.
Pani nie nakręciła żadnego filmu dokumentalnego na temat księdza kardynała Wyszyńskiego, ale nie dlatego, żeby pani nie znała księdza kardynała albo nie chciała nakręcić o nim filmu.
Nie, to tak się składa, że ja zrealizowałam taki cykl Świadkowie Świętości Jana Pawła i również Śladami Jana Pawła. I tam w tym cyklu, który jest w zasadzie takim zapisem, to jest 10 odcinków, które są zapisem, retrospekcją wizyt Ojca Świętego w Polsce, pojawia się postać kardynała Wyszyńskiego, ale muszę przyznać, że w momencie, gdy realizowałam film o arcybiskupie Baziaku, to cały czas mówiliśmy też o sytuacji, jaka wtedy była w Polsce, kiedy ksiądz prymas Wyszyński był uwięziony, równocześnie tu w Krakowie toczył się proces kurii krakowskiej, gdzie usiłowano po prostu arcybiskupa Baziaka jako ówczesnego administratora kurii wplątać właśnie w odpowiedzialność za sprawy polityczne. On się nie złamał, on był nieugięty, był aresztowany, siedział w więzieniu na Montelupich, nie dał się złamać. I jest dla mnie właśnie taką postacią z szeregu tych wielkich książąt Kościoła. Właśnie kardynał Wyszyński, arcybiskup Baziak, biskup Baraniak. To są tacy ludzie, bez których nie byłoby dzisiaj niepodległości, nie byłoby wolności, nie byłoby demokracji. To są ludzie, których teraz przywołujemy i staramy się o nich pamiętać.
A teraz kto jest takim wielkim człowiekiem Kościoła?
No oczywiście teraz wielkim człowiekiem Kościoła w mojej ocenie jest ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, człowiek niezwykłej prawości i odwagi, który też jest atakowany właśnie za to przez środowiska, którym to jest niewygodne, przez środowiska, które by chciały z powrotem zapędzić Kościół do kruchty, jak to sobie zakładali w systemie komunistycznym, ale ani wtedy im się to nie udało, ani teraz im się to nie uda.
A nie jest tak, że ksiądz arcybiskup Jędraszewski jest samotny w Krakowie? Że Kraków to jest tygodnik powszechny, Kraków to jest tak zwany kościół otwarty, a ksiądz arcybiskup Jędraszewski płynie pod prąd tym nastrojom?
Na pewno nie jest osamotniony, bo chociażby liczne środowiska, nawet nasze Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej, którego prezesem mam przyjemność być od wielu lat, udziela mu poparcia i sformułowaliśmy to poparcie na piśmie, występując do różnych władz i informując go o tym, że jesteśmy z nim solidarni i nie zostaje osamotniony. Oczywiście, że są pewne środowiska te, które wymienił pan redaktor, ale nie sądzę, żeby one stanowiły większość, żeby dominowały. Kraków jednak pamięta o swoich poprzednikach księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, którzy podobnie odważni byli.
Nie tylko sprawami Kościoła żyje się w Krakowie. Pan mecenas reprezentował pana Adama Słomkę w Strasburgu podczas procesu. Co to był za proces i czym się zakończył?
To był proces, który pokazuje właśnie, jak nie powinien działać wymiar sprawiedliwości w Polsce. Mianowicie pan Adam Słomka, najmłodsza ofiara stanu wojennego, bo w wieku 17 lat został internowany jako najmłodszy, w czasie procesu generała Kiszczaka, który, jak wiemy, ponad miarę rozsądną się przeciągał, miał odwagę wybiec za stół sędziowski z banerem, z napisem: tu się robi kpiny ze sprawiedliwości. I co go spotkało? Otóż pani sędzia go skazała na 14 dni aresztu za rzekomą obrazę sądu. No, sprawa kuriozalna, albowiem sąd wystąpił w trojakiej roli. Po pierwsze pokrzywdzonego, bo się poczuł obrażony, po drugie prokuratora, no bo i po trzecie sądu, który orzekał we własnej sprawie i skazując go na pozbawienie wolności, no bo areszt to jest nic innego jak pozbawienie wolności. No w momencie, kiedy się u mnie pojawił, powiedział, że w drugiej instancji też przegrał sprawę, no to ja twierdziłem, niestety sprowokowano nas, żeby złożyć skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. I oczywiście Trybunał podzielił te moje zastrzeżenia, stwierdził, że jest rażące naruszenie artykułu 10, czyli prawa do swobody wypowiedzi, artykułu 6, czyli prawa do rzetelnego procesu. Oczywiście chodzi o artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i zasądził mu niemałe pieniądze, bo 15 tysięcy euro odszkodowania, czyli ponad 1000 euro za jeden dzień, no które oczywiście my wszyscy jako podatnicy musimy zapłacić. Ale jest to przyczynek do tego, jak jest czasami smutna kondycja wymiaru sprawiedliwości, jeśli trafi na sędziego, który nie potrafi stosować standardów, które są w cywilizowanej Europie od 50 roku, bo z tej daty konwencja pochodzi.
Poza tym zdaje się, wyrok Trybunału Strasburgu był taki, że tam stwierdzono, że jedynym tak naprawdę oskarżonym był właśnie pan Słomka, bo jak chodzi o Kiszczaka, to się nie zdarzyło.
Właśnie, w komunikacie prasowym Trybunału pojawiła się informacja, że w procesie twórców stanu wojennego jedyną osobą skazaną została ofiara tego stanu wojennego, czyli pan Adam Słomka, którego aresztowano na 14 dni. To jest też wymowne.
Jakie jest pani hasło wyborcze?
Moim hasłem wyborczym jest: szukając sprawiedliwości, bronimy człowieka. Przyznam szczerze, że ukradłam to hasło mojemu mężowi, który od wielu lat pod tym hasłem startuje. Jednak my razem idziemy tą samą drogą, cały czas siłując pochylić się nad tymi ludźmi, którzy potrzebują największej pomocy. Działamy w fundacji dla studentów, działamy na rzecz rodzin. Staramy się, mąż szczególnie, pomagać ludziom, którzy zostali pokrzywdzeni przez prawo. I myślę, że będziemy to dalej kontynuować, jeśli wyborcy zechcieliby mnie obdarzyć zaufaniem. Gdybym znalazła się w Sejmie, będę twardo stać na straży tego hasła.
A ja jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że my możemy być i mieć tutaj studio w restauracji Stefan Batory na Barce Zacumowanej tuż przy Wawelu i hotelu Sheraton, bo hotel Sheraton został też wybudowany przy Wawelu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wizytę w tym studio w Popołudniu Wnet. Pani Bogusława Cichoń i pan Zbigniew Cichoń byli gośćmi Popołudnia Wnet, a teraz przenosimy się do Warszawy.
My również dziękujemy.
W Warszawie jesteśmy cały czas nieustająco w gmachu pasty przy ulicy Zielnej 39, czyli w studio Radia Wnet. A teraz temat, który anonsowałem o godzinie 16, czyli wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie frankowiczów. I w studio jest frankowicz Mariusz Zając, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I to jest dla Was dzień naprawdę dobry?
To jest ogromny sukces. Ogromny sukces przede wszystkim ludzi, którzy poszli do sądu, do TSUE, przede wszystkim adwokata, który prowadził ich sprawę, i sędziego, który wysłał zapytanie do TSUE.
Co to oznacza właściwie dla i konkretnie dla Frankowicza? To jest rewolucja, to jest taka zmiana, że teraz każdy Frankowicz dostanie multum pieniędzy, bo jego kredyt będzie unieważniony?
Nie jest to na pewno rewolucja. To jest rzecz, o której myśmy już od dawna mówili, powoływaliśmy się dokładnie na te przepisy, które dzisiaj przywołało TSUE. Mówimy o czymś, co funkcjonuje w prawie. Mówimy o prawie polskim, mówimy o prawie Unii Europejskiej i to wszystko jest. Sędziowie polscy niestety mieli wątpliwości co do stosowania pewnych zapisów. Tak literalnie, jak to powinno być stosowane. Dzisiaj mają odpowiedź. Jak najbardziej należy tam, gdzie jest zapis niedozwolony, wykreślić zapis niedozwolony, tam, gdzie jest możliwe funkcjonowanie dalej umowy. Dajemy prawo klientowi, konsumentowi, kredytobiorcy na to, by wybrał. Albo realizujemy dalej umowę, albo też ją unieważniamy i rozliczamy się z bankiem.
Jarosław Kaczyński w lutym 2017 roku powiedział do Frankowiczów, kiedy już było jasne, że nie będzie żadnej ustawy, którą zresztą partia rządząca i prezydent obiecali w kampanii wyborczej poprzedniej, powiedział: idźcie do sądów, sądy wydawały różne wyroki, teraz będą musiały wydawać wyroki na waszą korzyść.
Sądy będą musiały dokładnie wydawać wyroki zgodne z tym orzeczeniem TSUE i zgodnie przede wszystkim z przepisami, które są i funkcjonują. Sądy nie mogą wbrew orzeczeniu TSUE dzisiejszemu zasądzić na przykład na rzecz banku.
A dla Frankowicza co to oznacza unieważnienie umowy?
Unieważnienie w najprostszej, no już tak najkrócej, żeby mamy mało czasu. Pożyczyłem 100 tysięcy, muszę iść, idę do sądu, sąd nie ma wyjścia, unieważnia moją umowę. Jedyne co możemy zrobić z bankiem, pożegnać się. Czyli jeżeli bank mi wypłacił 100 tysięcy złotych, a ja przez te 10-15 lat do tej pory wpłaciłem do banku ze wszystkimi kosztami 150 tysięcy złotych, to te 50 tysięcy bank musi mi oddać i jako karę, bo to jest tak, TSUE mówi wprost i to nie jest jedyny wyrok, bo mówimy o kilkunastu, kilkudziesięciu już wyrokach w różnych sprawach wobec różnych państw. I sądy muszą niestety tutaj się
czyli
do tego
przy unieważnieniu umowy tam, gdzie wykazano klauzulę abuzywne, czyli mówiąc,
niedozwolone.
No, mówiąc normalnym językiem niedozwolone, to jest tak, że klient i bank wymieniają się kapitałem.
No można tak w skrócie to powiedzieć. Ja daję bankowi to, co bank mi wcześniej udzielił, a ja bankowi oddaję to, co, jeżeli się już nie pokręciłem
czyli,
w tym wszystkim.
Czyli bank nie dostaje odsetek od oprocentowania kosztów i wszystkich ukrytych opłat?
Najprościej mówiąc, ja panu redaktorowi 10 lat temu dałem jabłko, pan redaktor mi gruszkę, po 10 latach wzajemnie sobie zamienia.
Dla banków to oznacza straty, no bo ani odsetek, ani oprocentowania.
To jest kara. TSUE mówi, jeżeli przedsiębiorca, i to wielokrotnie powiedział, takie jest prawo w Unii Europejskiej, panie redaktorze, musimy się do tego przyzwyczaić, że my mamy większe prawa niż nam wmówiono, że mamy. Mamy ogromne prawa konsumenta i musimy z nich korzystać.
To teraz co będzie z sektorem bankowym? Wiele osób, także chociażby Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, mówili, że taki wyrok, jaki koniec końców zapadł, to jest zagrożenie dla naszego systemu bankowego. Mamy trzy banki, które miały powyżej 20% kredytów frankowych w swoich portfelach. To jest Getin Noble Bank, to jest Millennium i to jest mBank. Co się z nimi stanie? Jak pan myśli?
Jeżeli są źle zarządzane, podejmowały zbyt ryzykowne decyzje, to powinni się martwić prezesi tych banków. Nic tak naprawdę wielkiego, strasznego dla całego rynku nie stanie się. Dla poszczególnych banków być może. Ale to jest wina samych banków, ich prezesów, dlatego że podejmowali błędne decyzje. Wprowadzanie w błąd swoich klientów jest błędną decyzją, jest narażaniem tego, czym zarządza dany zarząd, czyli bankiem, powoduje niepotrzebne ryzyko dla akcjonariuszy, dla właścicieli. I dzisiaj to akcjonariusze, właściciele tych banków powinni się zastanowić, czy te banki były dobrze zarządzane i czy nie postawić tych ludzi, zarządców, w stan oskarżenia.
To jeszcze pytanie o przygotowania banków do tego wyroku, bo część banków zaczęła wydzielać osobne jednostki i tam wkładać wszystkie kredyty zagrożone, kredyty walutowe, tak żeby ochronić pozostałe aktywa.
No mówimy na przykład o banku BPH, który de facto wyszedł od nas, Deutsche Bank, który wyszedł, ale pozostały takie małe, nazwijmy to banki, parabanki, bo już tak można je nazwać, tylko i wyłącznie z kredytami. I osoby, które mają w tych bankach kredyty, właściwie tylko utrzymują je. Te banki niczym innym się już praktycznie nie zajmują.
I teraz, kiedy jest taki wyrok TSUE i ludzie masowo pójdą do sądów, a sądy będą musiały masowo unieważniać umowy frankowe, to z czego one wypłacą nadpłacone odsetki? Czy
hipotetycznie kapitał? Może się zdarzyć, że ci, którzy pierwsi pójdą, otrzymają cokolwiek. Pozostali, jeżeli mają nadpłaty i bank będzie musiał im wypłacić. W pozostałej części być może po prostu klienci tych banków, nawet jeżeli będą mieli zasądzone zwroty, to nie będą po prostu w stanie mogli wyciągnąć tego od banku.
A czyli banki się przygotowywały, specjalnie robiły takie jednostki, żeby ograniczyć swoje straty finansowe wynikające z niezgodnych z prawem działań.
Dokładnie tak jest. Przez kilka lat zwracaliśmy na to uwagę KNF-owi. Dopiero teraz, w sytuacji, kiedy mBank chce zrobić podobną rzecz, czyli i wiemy już, że mBank będzie sprzedawany prawdopodobnie jakiemuś podmiotowi, być może polskiemu, jednemu z banków. Już był pomysł na wydzielenie tego. KNF powiedział wprost. Nadzorca mówi, nie wolno wydzielić, jeżeli nie będzie zabezpieczeń, na wszystkie roszczenia. Czyli KNF już przewidział tego typu sytuację. Hmm. Ale niestety przewidział dopiero w tym przypadku, a we wcześniejszych tak jakby nadzoru nie było.
A jak powiedzieliśmy, mBank ma chyba 23% w swoim portfelu kredytów frankowych, więc jest być może poważnie zagrożony także wyrokiem TSUE. Mariusz Zając, Stop Bankowemu Bezprawiu, był gościem w tym szczęśliwym dla frankowiczu dniu wyroku TSUE.
Bardzo szczęśliwym, jesteśmy bardzo zadowoleni i dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili.
To jeszcze zanim się pożegnamy, stanowisko polskiego rządu, bo Sejm uchwalił jakąś ustawę, która jest nowelizacją ustawy Platformy z roku 15 i zwiększa skalę pomocy, ale stanowisko polskiego rządu i Ministerstwa Sprawiedliwości w Luksemburgu było bardziej dla was przychylne.
Stanowisko, które zostało wysłane przez polski rząd do Trybunału Sprawiedliwości, było bardzo przychylne, jak najbardziej. Znaczy, ono nie mogło być inne, bo ono było oparte o stwierdzenia po prostu przepisów polskiego prawa i tyle.
No i między innymi na tym stwierdzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości oparł się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Mariusz Zając, Stop Bankowemu Bezprawiu, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
A my o godzinie 17.41 wracamy po raz kolejny do Krakowa, gdzie jest Krzysztof Skowroński.
Gościem jest pan Bogusław Sonik, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Co u pana słychać?
No, dziękuję bardzo. Myślę, że wszystko dobrze. Trochę zajmuję się też sprawami rodzinnymi, bo spadło na nas choroba żony, w związku z czym mniej czasu mam teraz na sprawy publiczne, no ale tym niemniej staram się być obecny.
Bo jest pan kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych. Po tych wyborach do Europarlamentu nie przedłużył pan swojej kadencji. Teraz do Parlamentu Europejskiego. Teraz kandyduje pan do Parlamentu Polskiego. Z jaką nadzieją, z jaką szansą?
Wie pan, ja jestem obecny od wielu lat tutaj w polityce krakowskiej, małopolskiej, pełniłem różne funkcje, również samorządowe. Starałem się zawsze po prostu, pełniąc mandat czy radnego wojewódzkiego, czy posła do Parlamentu Europejskiego, wykorzystywać ten mandat do szeroko rozumianego dobra publicznego. I biorąc to pod uwagę, sądzę, że teraz, przy tych wyborach, które, jak myślę, będą dla mnie takimi ostatnimi wyborami już, no bo pewnie przychodzi powoli czas, żeby młodzież przejęła odpowiedzialność za sprawy publiczne, więc liczę, że tym razem jeszcze uzyskam mandat do Sejmu i będę mógł być, tak jak zawsze byłem, użyteczny dla krakowian.
To jest Czy podpisuje się pan, czy pan się identyfikuje z takim listem, który napisało trzech byłych prezydentów, prezydent Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, że jeżeli wygra PiS, to pogrążymy się w systemie autorytarnym, że Polsce grożą rozmaite konsekwencje takiego autorytaryzmu, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przedłuży swój mandat, czy też nie?
Znaczy, ja jestem zawsze za pluralizmem w życiu publicznym. Jak patrzymy na Węgry, prawda, to przedłużanie mandatu jednej partii powoduje, że następuje pewnego rodzaju pewność siebie, pewien zastój po prostu w instytucjach, które powoli stają się zamiast instytucjami bezstronnymi, instytucjami spolityzowanymi, politycznymi, prawda? Więc tutaj z tego punktu widzenia na pewno korzystne są co jakiś czas zmiany większości rządzącej. No, natomiast na pewno, jeżeli pan o to pyta, to ja bym to nazwał taką wizją scentralizowanego państwa z dużą nieufnością obecnej władzy wobec samorządów i powoli przejmowaniem i przechwytywaniem kompetencji, które leżą w rękach samorządu, a także wiąże się to z centralizowaniem funduszy, prawda? To znaczy przejmuje się fundusze, które były zarządzane, tak jak Fundusz Ochrony Środowiska, przez samorządy, przejmuje się w ręce struktur centralnych, państwowych, prawda, i następuje taki rodzaj rządów bardzo dyktujących sposób funkcjonowania i ograniczających, tak jak powiedziałem, kompetencje i samorządów.
To jest koncepcja, tak? Koncepcja silnego państwa, państwa, które wie, w co należy inwestować, państwa, które potrafi zdefiniować swoje interesy, państwa, które buduje system Trójmorza, które ma infrastrukturalne, rozmaite pomysły, na które potrzebuje pieniędzy. No to jest takie państwo, czyli inne państwo niż budowała Platforma Obywatelska.
No zdecydowanie w ten sposób, wie pan, można powiedzieć, natomiast to jedno nie wyklucza drugiego, to znaczy każdy rząd czy rządzący danym państwem muszą dbać o to, aby jego interesy były dobrze reprezentowane na zewnątrz i żeby również służyło to budowaniu autorytetu kraju na arenie międzynarodowej. Jest z tym, że tak jak powiedziałem, jedno nie wyklucza drugiego. Należy to robić po prostu w taki sposób, aby nie podważać zaufania do tego, co to ja nazywam samorządnością inicjatyw obywatelskich i nie centralizować wszystkiego.
A nie jest tak, zresztą były takie badania, nie jest tak, że właściwie Platforma Obywatelska ma jeden pomysł tak na dobrą sprawę na rozmawianie z ludźmi, znaczy tym pomysłem jest budowanie w swoim elektoracie, wśród swoich wyborców przeświadczenia o tym, że PiS ma cechy autorytarne, nazwijmy to, jesteśmy niedaleko Wawelu, cechy diabelskie, diaboliczne, i dlatego trzeba się skoncentrować, dlatego trzeba z nim walczyć, bo nie ma za tym, co proponuje Platforma Obywatelska, żadnej wizji, jest pustka.
No to jest taka narracja, bym powiedział, telewizji publicznej, raczej programów informacyjnych telewizji publicznej, prawda? Nie przypisywałbym takich cech Platformie Obywatelskiej. Na pewno ten rodzaj dyskursu, o którym pan mówi, jest obecny wśród radykalnych środowisk, które kontestowały od samego początku władzę Prawa i Sprawiedliwości, tworząc być może taki język, ale proszę, jeżeli pan popatrzy na sposób, jaki rozprawiano się z instytucjami budowanymi od 1989 roku z sądownictwem, z Trybunałem Konstytucyjnym, no to można było zauważyć cechy, bym powiedział, bardziej zbliżone do cech rządów rewolucyjnych niż do rządów, które respektują reguły gry. Które
ja pamiętam coś innego. Pamiętam film i premierę filmu Układ zamknięty. Zresztą dotyczył bohaterów, którzy żyli w Krakowie. Tak? I reakcje po tym filmie polityków Platformy Obywatelskiej, między innymi wtedy prezydenta Bronisława Komorowskiego, który powiedział, którzy politycy Platformy, nie pamiętam, czy to powiedział wtedy prezydent, że koniecznie trzeba zmienić system sądowniczy, bo tak być nie może dalej. Tak? I politycy Platformy Obywatelskiej przez 8 lat rządzenia nie zmieniali tego systemu, nie dotykali tego systemu. Ten system sobie trwał od początku III Rzeczpospolitej, a pan jako człowiek opozycji wiedział o tym, że ten system nie powinien w takiej postaci trwać. To dlaczego nie wspomóc było, nie można było wspomóc PiS-u w zmianie tego systemu, tylko trzeba było od razu mówić, że budują system autorytarny.
A to musiałby mi pan jeszcze powiedzieć, na czym polega po prostu ten, ta reforma sądownictwa, o której pan mówi, która miałaby wprowadzić coś nowego, bo jak na razie to widziałem tylko ręczne sterowanie poprzez próbę przesuwania jednych osób na emerytury i ręcznego sterowania przewodniczącymi poszczególnych sądów. Proszę pamiętać o tym, że została wprowadzona reforma prokuratury. Możemy się spierać, czy ona była skuteczna, czy nie, ale postanowiono w pewnym momencie za rządów Platformy oddzielić prokuraturę, by ona nie była sterowana politycznie, a żeby była niezależnym organem, który mógłby po prostu bez obaw o reakcje polityków działać i funkcjonować. No, układ zamknięty był przykładem patologii, która miała miejsce, bym powiedział, na poziomie organów śledczych, prokuratury, prawda?
Ale w sądach pan nie widział tego układu, w wyrokach sądowych nie doświadczył pan, nie spotkał się pan z tym nigdy, ale...
Wyroki sądowe, znaczy sądy przede wszystkim były opieszałe i ciągnęły się w nieskończoność po prostu procesy, a ludzie oczekiwali szybkich procesów, szybkich wyroków, sprawiedliwych oczywiście, z zachowaniem reguł sądownictwa. No a poza tym proszę też kierować to pytanie do dzisiejszego koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, który w dużej mierze odpowiadał za ten dział w rządzie.
Tak sobie myślę, bo jest pan politykiem krakowskim i jakby pan określił swój światopogląd? Czy to jest światopogląd liberalny, czy to jest światopogląd konserwatywny, czy mieszanka tych światopoglądów?
To, wie pan, no, to na pewno jest. Myśmy wynieśli jeszcze z głębokiego czasu komunizmu przywiązanie do pewnego, to jeszcze Mirosław Dzielski tutaj przecież lansował pewnego rodzaju liberalizmu gospodarczego, który wierzył w inicjatywę obywateli, w inicjatywę gospodarczą, który uważał, stworzył Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, które chciało dać jak największą wolność gospodarczą i na pewno do tego jestem przywiązany. No jeżeli chodzi o... To jest rodzaj, w moim przypadku na pewno, pewnego rodzaju konserwatywnego podejścia do świata, który szanuje instytucje, szanuje wartości i uważa, że no, nie można budować nowego człowieka, prawda? Trzeba po prostu funkcjonować w świecie, w którym umie się rozmawiać z obywatelami i nie antagonizuje się przede wszystkim społeczeństwem.
A to się dzieje właściwie w każdym oświadczeniu Grzegorza Schetyny, na przykład dzisiejsze po wyroku TSUE, to jest wyrok na Morawieckiego. No to przecież to są nieprawdziwe słowa, to nie jest wyrok na Morawieckiego, to co postanowił TSUE, bo stanowisko rządu polskiego było zgodne z tym wyrokiem, który zapadł. Czy to są słowa nieuczciwe i nieprawdziwe? Po co się takimi w życiu publicznym posługiwać?
Wie pan, nie śledziłem dzisiejszego jeszcze wydarzenia z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, natomiast myślę, że to się odnosiło do okresu, kiedy był szefem banku, który też udzielał kredytów frankowych. Natomiast no, jesteśmy w kampanii wyborczej, ostre słowa padają z obu stron i to nie od dziś zresztą, tylko od samego początku. W tej chwili nasza polityka jest budowana na antagonizowaniu i trzymania swoich chówców, prawda, poprzez często ostre wypowiedzi i nie widać specjalnej chęci, żeby to ktokolwiek chciał zmienić.
A chciałby pan?
No zdecydowanie, no wie pan, kiedy popatrzymy na, ja tak jak mówię, pracowałem wiele lat w samorządzie, kiedy pan popatrzy na politykę po prostu, która ma miejsce w samorządzie, no to jest zupełnie inny klimat i inny świat, no zarówno w sejmikach, nawet na szczeblu wojewódzkim funkcjonowaliśmy można powiedzieć w dużym porozumieniu z opozycją. Nigdy nie było aż tak zapiekłych ataków wzajemnych. Szukało się jakichś rozwiązań, które były korzystne dla regionu, prawda?
A tak, można by było poszukać korzystnych rozwiązań dla Polski. Kiedyś, to już historia, miał być popis, miała być zmiana konstytucji. Do tych czasów nie ma żadnego powrotu, bo drzwi do tego zostały zamknięte.
No, na razie tak to wygląda rzeczywiście. No, gdy patrzę na politykę w innych krajach europejskich, wiele lat żyłem we Francji, gdzie zmieniały się przecież większości wielokrotnie w czasie mojego pobytu. No, nie wiem, czy gdzieś indziej w Europie aż tak wielkie napięcia pomiędzy opozycją a rządzącymi były. Polska jest wspólną wartością i nie należy ani do jednej partii, ani do drugiej.
Powiedział Bogusław Sonik. My pozostajemy w Krakowie. Możemy ciąg dalszy tej rozmowy poprowadzić przy okazji kolejnego naszego spotkania w Krakowie. Jutro będziemy nadawać poranek wnet z Wawelu. Tam między innymi dyrektor Muzeum Wawelskiego będzie gościem poranka wnet, a potem studio Dublin też z Wawelu. Potem będziemy z powrotem tutaj na sympatycznej restauracji Stefan Batory na barce zacumowanej przy Wiśle.
Dwa kroki od smoka wawelskiego.
Który ciągle czeka na okazję, żeby zjeść kolejnego baranka. Ale barankiem nie jest Karol Smyki, nie da się zjeść i smok go nie zje. Zrealizował dzisiejsze popołudnie wnet i te wszystkie zdarzenia, które tutaj miały miejsce. Jaśmina Nowak była wydawcą, a w studio w budynku Pasty jest Łukasz Jankowski. My mówimy do usłyszenia, do jutra.
Ja też mówię do usłyszenia. Z Warszawy realizował Piotr Szydłowski, teraz za konsoletą Jan Dudziński, bo za moment do studia wkroczy Michał Bruszewski z nową audycją Pilot. I to już za kilka chwil na antenie Radia Wnet, a ja się z Państwem żegnam i życzę dobrego, ciepłego popołudnia.